Morawiecki, premier Rzeczpospolitej. To było wczoraj, a dziś przy telefonie gościem Poranka Wnet jest pan Artur Hoffman, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, redaktor naczelny Słowa Żydowskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pięknie.
I co pan o tym oświadczeniu premiera Mateusza Morawieckiego sądzi?
Och, wie pan, to jest... Niedawno był krwawy księżyc, więc nie wiem, nie chciałbym tutaj popadać już w jakieś szaleństwa totalne, ale znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest niedobrze.
Bo?
Bo nawet po języku ciała i twarzy pana premiera widać było poczucie ważnego momentu w historii. To znaczy tego, że nagle premier polskiego rządu musi mówić prawdy, które wydawałyby się dla każdego normalnego człowieka oczywiste. Więc przypominać o czymś, co jest oczywiste, na przykład, że Ziemia jest trzecią planetą od Słońca, że jest ma kształt elipsy, że krąży 365 dni i tak dalej, i tak dalej. Obieg wokół Słońca. No proszę pana, to jest coś nieprawdopodobnego. To znaczy, dlaczego w ogóle Polska ma w ten sposób przypominać światu właśnie o tym, co jest oczywiste. To jest po pierwsze. Po drugie, czy premier holenderskiego rządu coś takiego mówił? Tam też zginęło 90% Żydów. Więc mamy... jeśli zastanowimy się nad następstwami, to mam wielkie obawy co do następstw, bo cytując premiera Gowina, mówił, że właściwie każde wyjście jest złe i musimy minimalizować straty. Kiedy wczoraj bardzo dobra wypowiedź była profesora pana Ryszarda Żółtanieckiego, który powiedział, jakby stan psychiczny czy stan świadomości Żydów, idąc jeszcze od zabójstwa Gabriela Narutowicza przez getto ławkowe i tak dalej, i tak dalej. To znaczy pokazał, że coś się tliło, coś nigdy nie zostało nigdy dokładnie i solidnie wypowiedziane. To znaczy mamy od 1945 roku, 73 lata mija i w różnych fazach, i w PRL-u, i po 90 roku, takie historyczne niedomówienia lub retorykę. Nawet dzisiaj, proszę mi wybaczyć, ale przypomina mi to, nie mówię tego złośliwie, tylko że naprawdę przypomina mi momentami tę retorykę. Raz Żydzi zginęli, raz obywatele polscy zginęli. Ja to pamiętam jeszcze jak byłem dzieckiem. To znaczy różnie nazywano to samo zjawisko. To znaczy rozmowa o żydowskich ofiarach to była taka, że czy bardziej jako Żydzi, czy bardziej jak obywatele polscy żydowskiego pochodzenia. To jest ciągle jakby, nie ma ustaleń, nie ma takiego kanonu, nie ma w cudzysłowie dekalogu, znaczy, że paragraf pierwszy jest to i to, i to jest ustalone w Polsce, Europie, na świecie, Izraelu, wszyscy wiedzą jak jednobrzmiące rzeczy. Powiem więcej, my jako Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce od 8 lat robimy w Łodzi na Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu, właśnie Dni Pamięci, to jest kilka dni. Jeszcze w piątek na rozpoczęcie przyszła pani dziennikarka z Radia Łódź i właśnie o czymś takim mówiłem, o tym, żeby jasno powiedzieć, kto był katem, kto ofiarą, ale to w kontekście oczywiście Niemców, tego, Polski, gdzie się wydarzyła zbrodnia. Żeby nie trzeba było tyle lat po wojnie przypominać rzeczy oczywistych. Ja kiedyś już w latach 80. byłem w szoku, kiedy będąc w końcówce lat 80. za granicą rozmawiałem z kimś, kto mówił, a kiedy u was wybuchła wojna? sensie Polski. Nagle sobie uświadomiłem, że nie wszyscy wiedzą, że 1 września rozpoczęła się wojna. Że dla niektórych ona była w 40. I tak dalej, i tak dalej. To znaczy daty najazdów na dane kraje były dla nich momentem rozpoczęcia wojny, a nie wojny jako takiej. Czyli mamy coś, co zostało, i tu ja nie mam pretensji do Polski, że zostało coś zaniedbane. Zostało zaniedbane jakby szerzej to, i nikomu na tym nie zależało, tylko w momentach jakichś newralgicznych okazuje się, że należało przez lata wykuwać na kamieniu te, w cudzysłowie, punkty dekalogu.
Na, to samym, znaczy takie... na samym początku rozmowy powiedział pan, że jest źle, że musimy przypominać, że premier Polski musi wygłaszać takie oświadczenia. Z tym można się zgodzić, tylko tyle, że po tej nowelizacji ustawy na temat IPN-u okazało się, że w niektórych zakątkach świata, szczególnie w Izraelu, zupełnie inaczej myśli się o tym, co zdarzyło się między 1939 a 1945 rokiem na ziemiach Polski, że my musimy podjąć 70, może 3 lata spóźnioną, ale kontrakcję i opowiedzieć tą prawdę, którą w sobie nosimy, opowiedzieć nie w Polsce, nie dla nas, tylko opowiedzieć ją światu. I to rozpoczął, mam wrażenie, wczorajszym oświadczeniem w języku angielskim też premier Mateusz Morawiecki.
Oczywiście, tylko ja mówię, jakie to jest przykre, że trzeba to robić, rozumie pan?
To jest przykre.
To jest, nie o to chodzi, że to jest przykre, że coś, co jest oczywiste i dla każdego powinno być oczywiste. Ja nie wiem, że dla każdego obywatela w każdym miejscu na ziemi, no bo bez przesady, ludzie na ogół są cymbałami. Natomiast chodzi o to, że dla, nie wiem, świata nawet polityki, to jest tak, że coś, to uznajemy, że człowiek, który ma maturę, powinien wiedzieć, że na przykład drugą konstytucją na świecie była Polska, tak? Czy pierwszą w Europie. Ale tak nie jest. To znaczy mamy to nieszczęście, że jest dla ogółu w ogóle świadomość historii w Polsce i tak jest chyba większa niż w innych krajach na świecie. Z drugiej strony dotarcie do politycy, nie wiem, ludzie dyplomacji też wielu rzeczy nie wiedzą. Nie wiedzą o Polsce, bo nie muszą wiedzieć, bo się nie skupiają na tym. Przyjmują takie gotowce, właśnie gotowce takie prawie że dziennikarskie, takie skróty myślowe. I Polska w tym sensie od lat została urobiona już. To znaczy kto ma większą siłę przebicia, kto posiada więcej tytułów prasowych, kto posiada stacje telewizyjne, no to ten w tym PR-ze wygrywa.
To jest prawda. A czy do pana, jako przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, zwracali się dziennikarze z Izraela? Czy pan udzielał teraz licznych wywiadów na temat tego, co dzieje się w Polsce, dlaczego wprowadziliśmy nowelizację ustawy o IPN-ie, czy też nie?
Nie wie pan, raz zadzwonili z JTA, to jest Jewish Telegraph Agency, i wcześniej miałem kontakt właśnie z przyjemnym, przy różnych innych okazjach, tam może ze 2 razy wcześniej, z dziennikarzem. Proszę sobie wyobrazić, że powołał się na tego dziennikarza, a inny dziennikarz zadał jedno pytanie, co ja sądzę na temat tego sformułowania polskiego obozu śmierci i co mam do powiedzenia? No to ja miałem to do powiedzenia co zawsze, czyli oczywiście mówiłem o tym, że to był niemiecki i że tutaj w tym aspekcie popieram ustawę. Mniej więcej tam rozwinąłem, mówiłem o tym, że nie było polskich jednostek SS. No znowu te oczywiste rzeczy.
A czy pana
zdaniem...
Proszę
sobie wyobrazić co innego, że ustawiono mnie chyba od razu, znaleźli dla mnie miejsce, to znaczy... Napisali, że ja bardzo mocno tu popieram i tak dalej, w przeciwieństwie na przykład do kogoś innego. Właśnie pisałem sprostowanie niedawno i powiedziałem, że jeśli tak postępują izraelskie media, to jest 2 razy, pierwszy i ostatni wypowiadam się i do widzenia. Bo nie było żadnego potem odzewu, co jakby, żebym autoryzował takie wejście na rympał.
Po prostu. Tak się zdarzyło. Czy tą walkę o pamięć wygramy, czy nie mamy szans wygrania?
Wie pan, to jest walka o pamięć? Pańskim zdaniem?
Walka o prawdę?
Nie wiem. A może to tylko pretekst?
Pretekst do czego?
No, do trochę poważniejszych następstw.
Jakich?
I takich, że biorę pod uwagę, że być może za rok, dwa ze wstydu wyjadę do Czech, choćby, wie pan, bo daleko nie jest.
Ale czego się pan będzie wstydził?
No, jak pan myśli?
No, pytam.
I powiem tak, sprawa jest naprawdę poważna. Dopatrzmy poważnie. Jeżeli Polska bardzo zdecydowanie będzie postępować w tej kwestii, to może się narazić również na retorsje amerykańskie, prawda? Mamy to miejsce na mapie, gdzie żyjemy. Więc w związku z tym amerykańscy żołnierze przyjechali, mogą wyjechać. Tak jak było w pewnym momencie, kiedy Obama wycofywał się z obiecanych patriotów w swoim czasie. Więc proszę sobie iść dalej. Jeżeli zagrony odpuścimy, no to albo będzie na twardo, albo na miękko. I no jest to bardzo poważny problem. Wszelkie, trochę to jak grom z jasnego nieba, powiem panu, że z drugiej strony ja czuję się bardzo niekomfortowo, bo było wręcz powodem do takiej, nie wiem, no, radości, że normalizują się te stosunki, że przyjeżdżają ludzie, właśnie jest w cudzysłowie most powietrzny, tak? Ludzie jadą w jedną, w drugą stronę do Izraela, Polacy, Żydzi przyjeżdżają do Izraelczycy do Polski, że jakoś tak zrobiło się najnormalniej w świecie. I oto właśnie jak ten drog z jasnego nieba dzieje się to, co się dzieje i nie wydaje mi się, że jak mówi Wickacy, samo nie grzmi i samo nie błyska, no, w ten sposób.
I tym zdaniem zakończmy naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Artur Hoffman, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, redaktor naczelny Słowa Żydowskiego, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:58. Ta nowelizacja ustawy o IPN-ie ma dwie części. Jedna dotyczy okupacji niemieckiej, druga dotyczy Ukrainy i Ukraińców. Przy telefonie Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie odezwał się prezydent Ukrainy, pan Poroszenko. Co powiedział?
Może jeszcze odniosę się od razu do tego, co powiedziałeś o tych dwóch częściach. Powiedziałeś, że jest ta część odnosząca się do zbrodni niemieckich. W tej proponowanej nowelizacji nie pada sformułowanie określenia niemieckie, nie pada sformułowanie żadnego innego narodu. Jest tylko odniesienie do jedynego narodu, ukraiński. Natomiast w innych przypadkach jest mowa o zbrodniach nazistowskich, o zbrodniach komunistycznych. Także jest to pierwsza z takich może ważnych, istotnych uwag. Natomiast faktycznie ustawa też, czy też zmiany do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej wywołały szereg reakcji na Ukrainie. Wczoraj prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ocenił nowelizację, wydając specjalne oświadczenie. Prezydent stwierdził, że z głębokim zaniepokojeniem odebrał uchwałę polskiego parlamentu. W oświadczeniu stwierdził również, że prawda historyczna wymaga szczerej rozmowy i dialogu, a nie zakazów. Nie, oceny zawarte w nowelizacji według niego są stronnicze i nie są do przyjęcia. Żadna decyzja polityczna nie zastąpi prawdy historycznej, stwierdza prezydent Ukrainy. według niego zmiany w ustawie nie odpowiadają deklarowanym zasadom partnerstwa strategicznego pomiędzy Ukrainą i Polską. Poroszenko w oświadczeniu wzywa Polskę do obiektywizmu i dialogu. Oświadczenie prezydent kończy stwierdzeniem: tylko razem zwyciężymy. Do kwestii ustawy odniósł się również wicepremier Ukrainy Pawło Rozenko, który z ukraińskiej strony potencjalnie miałby szefować wspólnej komisji, która m.in. miałaby się zajmować ekshumacjami. Takie były grudniowe ustalenia na poziomie prezydentów w ubiegłym roku. W lutym Rozenko ma też odwiedzić Polskę. Na antenie tamtego kanału stwierdził, że różne siły polityczne w Polsce próbowały wykorzystać temat Ukrainy, by wzmocnić swoje pozycje w rządzie lub wśród elektoratu. I sugeruje, że za takimi działaniami może się kryć wpływ Rosji. Nie zapominajmy, że niestety cień naszego północnego sąsiada jest obecny w polityce poszczególnych krajów i przybiera różne formy. Rozenko podkreślił, że Ukraina nigdy nie pozwalała sobie na ingerencję w politykę wewnętrzną Polski. Stwierdza również: nasi przyjaciele muszą zrozumieć, że historię Ukrainy pisano już kiedyś w Moskwie, dlatego teraz historię Ukrainy piszemy w Kijowie. Do sprawy również odniesie się w specjalnym oświadczeniu współprzewodniczący grupy w Radzie Najwyższej do spraw międzyparlamentarnych kontaktów z Polską, Oksana Jurenek i Mikołaj Kniarzycki. Decyzja polskiego parlamentu została przez nich określona jako radykalny antyukraiński krok. Upokorzenie godności narodu ukraińskiego, drwina nad prawdą historyczną i zaprzeczenie ponad 40-letniej pracy nad pojednaniem naszych narodów. Ukraińscy parlamentarzyści, znani ze swoich dobrych relacji z Polską, podkreślają, że w przyjętych zmianach terminy naziści i komuniści funkcjonują bez przypisania do narodowości, to o czym mówiłem na samym początku korespondencji, zaś zastosowanie sformułowania ukraińscy nacjonaliści na oznaczenie tych, kto dokonał zbrodni wobec Polaków, faktycznie w tym kontekście oznacza, że polski parlament nazywa ukraiński naród nacją przestępców i kolaborantów z III Rzeszą. Podjęcie takiej decyzji przez polski parlament podczas wojny z Rosją nazywają ciosem w plecy. Ukraińscy parlamentarzyści zwracają uwagę na niezrozumiałe ramy czasowe wskazane przez polskiego ustawodawcę lata 1925-1950. Ciekawe, że wczoraj na antenie naszego radia tych ram czasowych nie potrafił również wyjaśnić senator PiS, który głosował nad tymi zmianami, Marek Pęk. Co ciekawe, w czasie dyskusji w komisji, gdy były zgłoszone te ramy czasowe, niektórzy z polskich parlamentarzystów zwracali uwagę, że przecież w latach 1925-1939 funkcjonowało państwo polskie, które zgodnie z obowiązującym systemem prawnym karało ukraińskich nacjonalistów, zresztą sam Bandera też siedział w polskim więzieniu. Jurnec i Kniarzycki stwierdzają w swoim oświadczeniu, że za pomocą kar więzienia stoi próba ukrycia przestępstw państwa polskiego, jego wojska i wojskowych ugrupowań przeciwko narodowi ukraińskiemu. Parlamentarzyści przypominają również komunistyczną zbrodnię, jaką była akcja Wisła. Apelują o zejście z drogi konfrontacji, nawiązując do idei wzajemnego wybaczenia głoszonej przez świętego Jana Pawła II, którego wprost przywołują w oświadczeniu. Parlamentarzyści apelują do prezydenta Dudy o zawetowanie ustawy. W oświadczeniu jest również apel do kościołów i organizacji religijnych w Polsce i Ukrainie o podjęcie wszelkich możliwych działań, by między naszymi narodami nie zostało na długi czas posiane ziarno niezgody i nienawiści. Wczoraj również Światosław Szeremeta, sekretarz Ukraińskiej Komisji do Spraw Upamiętnień, któremu w ubiegłym roku Polska zakazała wjazd na teren Unii Europejskiej, wydał też specjalne oświadczenie i stwierdził, że zmiany w ustawie umożliwiają masowe prześladowania Ukraińców, które mają zagrażać ponad połowie jego rodaków. Według niego w takiej sytuacji ukraiński parlament powinien przyjąć ustawę o okupacji przez Polskę ziem zachodniej Ukrainy w latach 1918-1939, uznać przestępstwa II RP i polskich narodowych szowinistów z Armii Krajowej, batalionów chłopskich popełnionych wobec Ukraińców w czasie II wojny światowej oraz zasądzić zbrodnie polskich komunistów. Według Szeremety należy również wprowadzić odpowiedzialność karną za zaprzeczanie faktom okupacji przez Polskę ziem zachodniej Ukrainy. Taka propozycja zapewne wpłynie do ukraińskiego parlamentu. Ja przypomnę, że radykalne ukraińskie projekty oceniające m.in. kwestie tzw. polskiej okupacji były już podnoszone w ukraińskim parlamencie do tej pory, jednak nie doczekały się żadnego poparcia. Nawet taki najbardziej radykalny projekt Aleksija Musija nie został nigdy wprowadzony pod obrady parlamentu. Ta sytuacja teraz może się zmienić.
Powiedziałeś, że prezydent Ukrainy mówił o prawdzie historycznej, ale w żadnym z tych oświadczeń ukraińskich nie usłyszeliśmy słowa na temat ludobójstwa na Wołyniu, na temat tego, co zdarzyło się i na temat tego, dlaczego w tej ustawie, w nowelizacji ustawy o IPN-ie jest to zapisane, więc jeżeli tak będziemy dążyć do prawdy historycznej, to nie spotkają się te dwie drogi.
No ale to nie jest element dyskusji teraz nad faktami, tylko to jest element dyskusji nad zmianami w ustawie. Czytając dyskusję polskich parlamentarzystów nad zmianami w tej ustawie, to wiele argumentów, które podnosi strona ukraińska, były podnoszone też w polskim parlamencie przez polskie biura legislacyjne i Sejmu, i Senatu. Trzy dni przed przyjęciem ustawy ostatecznej przez Senat bardzo podobne zastrzeżenia, na przykład o niejasnych definicjach, kogo się skarże o nacjonalizm ukraiński, zgłaszali polscy prawnicy i to jest w tym momencie kluczowy problem. Natomiast kwestia pojednania polsko-ukraińskiego jest realizowana na poziomie politycznym i o tym też mówią ukraińscy politycy, że w tym momencie ta droga właściwie zamyka poprzednie deklaracje. Jeżeli myślimy o tym, że tymi zmianami w ustawach doprowadzimy do jakiejkolwiek zmniejszenia strony ukraińskiej, a jak widać już się pomyliliśmy i tutaj po raz kolejny mamy problem ze skutecznością polskiej polityki zagranicznej, także w obszarze historycznym. Oczywiście możemy twierdzić i stać na swoim stanowisku, w swoim przekonaniu prawdy, ale jeżeli chcemy jednak uzyskać inne relacje z sąsiadami, być może uznaniem też dla naszych racji, to nie wiem, czy wybieramy najlepszą drogę. Na razie wydaje się, że ona jest nieskuteczna.
Ale Pawle,
bardzo radykalne stanowiska.
Inną drogą szliśmy przez wiele lat i też ta inna droga okazała się nieskuteczna.
Ja nie wiem, czy okazała się nieskuteczna, ponieważ przez wiele lat, a i nawet ostatnie badania wskazują, że Polacy są odbierani na Ukrainie jako najlepsi ukraińscy partnerzy. Jesteśmy najlepiej oceniani pod każdym względem. Czy świadomość historyczna na Ukrainie w tym czasie wzrastała? No, na to się nakładało wiele różnych procesów. Ukraina funkcjonowała w rzeczywistości postsowieckiej, w rzeczywistości, w której w ogóle się nie mówiło o historii nie tylko relacji z Polską, ale relacji wewnątrz ukraińskich. I no, to był czas dosyć skomplikowany jeśli chodzi o możliwości przekazania czegokolwiek społeczeństwu ukraińskiemu, które było nie było zainteresowane. Być może teraz jest dobry czas, żeby to przekazać, tylko trzeba się zastanowić nad metodą. My możemy już ocenić pewne fakty, a jeśli chodzi o działalność polskich władz w ostatnich latach, wprost widzimy, że one są po prostu nieskuteczne, więc możemy dalej iść tą drogą, ale czy uda nam się uzyskać efekt? Osobiście wątpię, jest to oczywiście moja ocena, którą już wielokrotnie wyrażałem. Te metody się nie sprawdzają. W dodatku zaskakujący jest tryb procedowania nad tymi zmianami w ustawie, wrzucenia wątku ukraińskiego. Co ciekawe, zwróć uwagę, że ten wątek ukraiński właściwie zniknął z dyskusji w Polsce. Wszyscy skoncentrowali się na kwestiach związanych z Holokaustem i z reakcją Izraela, bo rzeczywiście początkowo zmiany w tej ustawie o IPN miały służyć tak naprawdę jednej rzeczy, żeby nie mówiono na świecie o polskich obozach koncentracyjnych, co jest oczywiście fałszem. Natomiast ktoś przy tej okazji do tego dorzucił kwestię zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Warto sięgnąć do protokołów z posiedzenia tej komisji, zobaczyć, kto był ekspertem powołanym przez ugrupowanie Kukiz 15.
Są kto to był?
Eksperci związani z radykalnymi środowiskami, bardzo często powiązanymi między innymi z takim ugrupowaniem jak Zmiana. Jeden z głównych ekspertów był obywatel Ukrainy, ukraiński historyk, który funkcjonuje teraz w Polsce, Włodymyr Osadczy, teraz używający imienia Włodzimierz Osadczy. I on referował te zapisy, uzasadniając poszczególne wprowadzenia zapisów o ukraińskich nacjonalistach. Co ciekawe, no to wiele specjaliści z Biura Legislacyjnego Sejmu zwracali uwagę, że można mówić o nacjonalistach, ale dodawanie narodowości będzie problematyczne. Tam pojawia się szereg bardzo ciekawych uwag, czy na przykład chłop, który brał udział w paleniu i mordowaniu, to już jest ukraiński nacjonalista, czy to tylko dotyczy określonych osób? Zresztą takie same błędy są popełnione w odniesieniu i do określenia też Niemców, gdzie jest przypisywana odpowiedzialność organizacyjna, a nie odpowiedzialność personalna. Ta ustawa ma wiele błędów, no i pewnie będziemy widzieli negatywne jej skutki.
A kiedy możemy się spodziewać jakiegoś oświadczenia czy stanowiska parlamentu ukraińskiego?
Najbliższe posiedzenie jest w przyszłym tygodniu. Przepraszam, niestety tracę głos. Myślę, że w przyszłym tygodniu już pewnie pojawią się jakieś może deklaracje. No, mamy w tym momencie wystąpienie dwóch parlamentarzystów z tej grupy, która odpowiada za relacje z Polską, Oksanę Jurynę i Mikołaja Kniężyckiego. To jest pierwsza tak radykalna deklaracja tych polityków znanych z bardzo takiego jednak dobrego, łagodnego podejścia do Polski. Jeżeli oni tak zradykalizowali swoją postawę, no możemy sobie wyobrazić, jak na przykład zachowają się te osoby, które rzeczywiście w jakiś sposób odwołują się do ukraińskiego nacjonalizmu, a funkcjonują w Ukraińskiej Radzie Najwyższej.
Czyli nasza nowelizacja ustawy o IPN-ie zrobiła wrażenie i wywołała burzę w Kijowie.
Na pewno zaczęły się audycje i rozmowy z poprzednimi osobami na antenie, pytały się o otwarcie tych frontów. Na pewno otworzyliśmy kolejny front i nie wiem, czy nie podzielam takiego optymizmu, że jesteśmy w stanie prowadzić równoległą walkę na tych frontach. Dodatkowo ja nie wiem, czy my po prostu musimy walczyć na tych wszystkich frontach, bo my właściwie faktycznie udowadniamy rzeczy, które w ogóle nie powinniśmy udowadniać. To jest dosyć skomplikowane, bo w tym momencie okazało się, że próbując walczyć z antysemityzmem, nagle zostaliśmy oskarżeni o antysemityzm, próbując walczyć z nacjonalizmem ukraińskim, zostaliśmy oskarżeni o polski szowinizm. Także no, jak widać, metody, wydaje mi się, to nie chodzi o rację, tylko chodzi o metody, które przyjmujemy, nie okazują się skuteczne.
Bardzo dziękuję za korespondencję z Kijowa. Mówił w Poranku Wnet Paweł Bobołowicz. Jest godzina 7:41.